Zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej Wiesława Szymańskiego Sprawcy dotychczas nieznani.
Doilidy. Peryferyjna dzielnica Białegostoku. Budynek plebanii przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Dobiega kresu noc 30 stycznia 1989 roku.
Ja się bałam, przyjaciele się bali, ludzie z Solidarności bali się, że coś się może Stasiowi stać, ale nie braliśmy pod uwagę, że aż tak.
W piżamie osmalony, miał białe stopy i na piersiach krzyżyk przypalony, przysmalony. Twarz poczerniała od dymu, od tej sadzy.
Ksiądz Edward Rafało budzi się ze snu. Młodemu wikaremu dokucza zaskakujący ból głowy. Dziwi się, że nie gra radio, które przed zaśnięciem, jak to miał w zwyczaju, pozostawił włączone. O godzinie 4:30 w pokoju dzwoni budzik. Ksiądz Edward, rozbudzony na dobre, przyciska kontakt lampki nocnej daremnie. Światło bowiem się nie zapala. Odnajduje i zapala świecę, po czym wychodzi na korytarz. Mniej więcej w tym samym czasie budzi się także pani Danuta Frączek, gospodyni. Ona także stwierdza brak światła, co skłania ją do wyjścia na korytarz. Czuje zapach spalenizny. Zdenerwowana szybko podchodzi do drzwi pokoju zajmowanego przez księdza Józefa Koszewnika. Zbudzony natychmiast wstaje z łóżka. We troje podchodzą do drzwi mieszkania zajmowanego przez innego wikarego. Drzwi są zamknięte. Dlaczego nie szczeka Nika? Mówi, prawie krzycząc, zdenerwowany ksiądz Rafało. Natarczywe pukanie do drzwi mieszkania, ani nawoływanie lokatora nie dają rezultatu. Ksiądz Edward wreszcie kilkoma zdecydowanymi uderzeniami rąk wyważa drzwi pokoju gościnnego kolegi wikarego. Wszyscy wchodzą do wnętrza. W słabym świetle latarki dostrzegają okopcone meble i sprzęty w pierwszym pokoju zajmującego mieszkanie księdza Stanisława Suchowolca. Za pokojem gościnnym sypialnia. Tu drzwi są tylko przymknięte, więc próg przekraczają bez przeszkód. Na podłodze, nieopodal łóżka, częściowo na kołdrze, a trochę w nią zawinięty, leżał lokator mieszkania. Nie dawał znaku życia.
O sprawie księdza Suchowolca wyczytałem w gazecie. Ja wtedy pracowałem w miesięczniku Reporter w Warszawie i po prostu zacząłem się tym interesować, ponieważ 10 dni przedtem został zamordowany w Warszawie ksiądz Stefan Niedzielak, proboszcz powązek warszawskich, twórca Sanktuarium Katyńskiego i pomordowanych na wschodzie, jedynego wówczas tej części Europy. To było bardzo dziwne, niemalże w przeddzień rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, kiedy my jako społeczeństwo wszyscy się fascynowaliśmy, czy ten stół się złoży w sensie personalnym i czy w ogóle ten mebel się da złożyć i czy ten okrągły stół się rozpocznie. I w ostatniej chwili właściwie istnienia tamtego systemu, w ostatnich miesiącach, nagle w sposób skrytobójczy zostaje zamordowanych dwóch księży. Jeden mający 75 lat, a drugi 30.
Domownicy ciało zmarłego księdza przenoszą do kuchni. Telefonicznie zawiadamiają pogotowie ratunkowe. Lekarz potwierdza zgon księdza. Pracowałem wówczas w Zabłudowie, wspomina ksiądz Jerzy Sidorowicz, kolega kursowy z seminarium, należący do grona najbliższych, najserdeczniejszych przyjaciół zmarłego.
Ksiądz Stanisław, a rok razem pracowaliśmy w Doilidach, przeszedł na moje miejsce, gdzie mieszkałem. I właśnie no, tym bardziej tragiczne jest to, że w tym miejscu niedługo pół roku chyba mieszkał tylko, bo od czerwca do stycznia i tam właśnie zginął. A dowiedziałem się od Leończuka Jana, który do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, Stanisław nie żyje. Rano było, po mszy przyszedłem na plebanie. Był ten telefon dla mnie szokującym. Mówi: jak to nie żyje? Mówi: słuchaj, nie wiem, plebania spalona i prawdopodobnie w tych płomieniach zginął ksiądz Stanisław. Nie byłem do końca przekonany o tej sytuacji, bo rzeczywiście szok był ogromny, no ale jak to sprawdzić? Więc myślę, zadzwonię na plebanie, po prostu nie będę pytał o to, czy żyje, czy nie żyje, czy tylko czy w ogóle jest, bo może jakaś pomyłka, może to po prostu gdzieś coś ktoś zasugerował tylko jakąś sytuację, nie znając faktów. Więc zadzwoniłem, odebrała gospodyni. Wtedy dowiedziałem się kolejny raz o tym, jednak już potwierdzenie faktu, że ksiądz Stanisław nie żyje.
Wiadomość, że podobno Stasiu nie żyje, przekazałem jeszcze telefonicznie Dorocie Stypułkowskiej-Wiszowatej, która należała do grona naszych wspólnych przyjaciół.
Pamiętam ten dzień doskonale, z samego rana, bo gdzieś przed godziną 7:00 telefonował ksiądz Jerzy Sidorowicz, który pracował wówczas w zabudowie, i powiedział mi tylko: ksiądz Stanisław nie żyje. Odłożył słuchawkę. Próbowałam zatelefonować do zabudowa, ale nikt tam nie odbierał i w ogóle nie rozumiałam tej informacji. Nie docierało do mnie, jak to nie żyje, co nie żyje, dlaczego nie żyje.
Szybciutko wskoczyłem w samochód, przyjechałem, już leżał w kuchni, w piżamie, osmalony. Tylko właśnie tak z tego, co dziś pamiętam, to miał białe stopy. Natomiast tutaj i na piersiach krzyżyk przypalony, przysmalony. Twarz poczerniała od dymu, od tej sadzy. I niestety rzeczywiście nie żył. Byli tam już ludzie, którzy przyszli, oglądali. Za chwilę miała przyjechać mama księdza Stanisława. Jak dowiedziałem się, poinformowano. Więc też był to kolejny szok, który przeżyłem, ponieważ znaliśmy się od wielu lat. I aby uniknąć tego wyjątkowego szoku, postanowiliśmy nie pokazywać księdza Stanisława jego mamie.
Wsiadłam do taksówki, pojechałam natychmiast do Dojlic. Przy budynku plebanii było już kilka osób, płakały, pytam, co się stało. I wówczas usłyszałam słowo, którego nie mogłam i nie chciałam chyba zrozumieć, bo wówczas te osoby płacząc powiedziały mi, że ksiądz Stanisław został zamordowany. Użyły takiego określenia. Później widziałam matkę księdza Stanisława. Krzyku i płaczu matki nigdy nie zapomnę.
Ciało Stanisława na nosze położyliśmy i wynieśliśmy nie od tyłu, tu gdzie mama była i wszyscy zgromadzeni, sądzący, że tędy wyjdziemy, prawda, bo pogotowie już przyjechało, że wynieśliśmy głównym wejściem. Także jak dziś pamiętam, ten krzyk, rozpacz matki, która biegła za samochodem, w którym właśnie odwożono syna.
Kwadrans przed godziną 9:00 ekipa śledcza w obecności księdza proboszcza Macieja Pawlika, księdza Jerzego Sidorowicza, prawnika Leopolda Staweckiego, zaprzyjaźnionego ze zmarłym wikarym, rozpoczęła pierwsze oględziny miejsca znalezienia zwłok. Przy następnych oględzinach obecni byli między innymi przedstawiciele kurii arcybiskupiej, ksiądz kanclerz Cezary Potocki i mecenas Lech Lebenstein.
Poprzedniej nocy wracałem ze swego domu, z Białegostoku, gdzie mieliśmy gości, i wracałem do zabudowa. Byłem przekonany, tym bardziej, że kilka dni wcześniej rozmawialiśmy ze Stanisławem, że byłem przekonany, że jest w Warszawie, bo taka była jego decyzja wyjazdu na mszę świętą za ojczyznę. Przy czym dopiero potem dowiedziałem się, że ksiądz dziekan prosił, żeby pozostał na tę niedzielę, i on właśnie w parafii w Dojlidach został. Była godzina po pierwszej w nocy. No więc jechałem, ponieważ na przestrzał można było widzieć okna z tej strony plebanii, a znałem doskonale, ponieważ jak wspomniałem, tam mieszkałem 3 lata. Nic w oknach nie widziałem, było ciemno. Ale myślę sobie, może już wrócił, o godzinie pierwszej powinni już wrócić wszyscy z tej Warszawy. Ale zatrzymałem się na ulicy, było ciemno. Światła się nie paliły. Z daleka myślę sobie, ja wiem, może już śpi, może zmęczony. Myślę, a jutro i tak na pewno będziemy się widzieli, więc nie ma problemu. Kiedy odjechałem tutaj z tego podjazdu, prawda, do plebanii, przy ulicy, dojechałem do prawosławnego cmentarza, no coś mi jakby tak wewnętrznie mówiło, wróć, jeszcze wróć. Zawróciłem z powrotem. Znowu zatrzymałem się. Myślę, przyjadę, zobaczę, może poprzednio nie dostrzegłem jakiegoś światła, może jeszcze nie śpi. I przejechałem powolutku w kierunku sklejek w Dojlidach. Tam na rondzie zawróciłem. Wracając znowu patrzyłem. I zatrzymałem się kolejny raz. Nic nie widziałem, było ciemno. Przejechałem, no znowu jakby mnie coś... I trzeci raz wróciłem do podjazdu, który prowadził do plebanii. Zatrzymałem się, myślę jechać, nie jechać. I tak wróciłem do Zabłudowa. I właśnie tym bardziej był dla mnie to szok, bo rano dostałem ten telefon od Jana Lewinczuka, że nie żyje.
Ja nie byłam w gronie tych ludzi Solidarności, którzy przychodzili tam, spotykali się na tajnych zebraniach, którzy uczestniczyli w różnych dyskusjach, jeździli z nim. Ja nie byłam w tym gronie, ja po prostu byłam taką bliską znajomą księdza. Kiedyś też zaprosił mnie i Jasia Leończuka na mszę. To było dokładnie w grudniu, przed owym strasznym styczniem. I wówczas powiedział, że to chyba ostatnia msza za ojczyznę. My tak nie zwróciliśmy na to uwagi, ale ja uważam, że wszystko w tamtych czasach było możliwe.
Profesor Andrzej Zybertowicz, dyrektor Instytutu Socjologii na UMK, twierdzi, że to były mordy założycielskie III RP. On taką hipotezę stawia. Jak gdyby ustępująca władza chciała pokazać, owszem, my idziemy do obrad okrągłego stołu, ale tutaj mamy coś jeszcze do załatwienia i my im nie odpuścimy. Tak jak nienawidziła władza w Warszawie księdza Niedzielaka, tak tutaj nienawidzono księdza Suchowolca, o czym doskonale już wiemy z dziś odkrytych archiwów, z dziś odkrytych dokumentów, zwłaszcza w IPN-ie i tak dalej. Minęło parę miesięcy w 1989 roku. Ja usiłowałem dostać wgląd do materiałów śledztwa, ale oczywiście mi odmówiono. Prokuratura mi wówczas odmówiła. I minęło parę miesięcy, został zamordowany przyjaciel księdza Suchowolca, ksiądz Sylwester Zych w Krynicy Morskiej. To było w lipcu 1989 roku. I najpierw napisałem książkę o tym ostatnim, czyli o księdzu Zychu najpierw napisałem książkę i potem zbierając tam materiał, oczywiście zmieniła się ekipa rządowa, zmieniły się warunki w Polsce, już był inny dostęp do materiałów śledztwa i po paru latach, jak już zebrałem ten materiał taką tą metodą dziennikarstwa śledczego, wiele tego materiału zebrałem sam, to wreszcie dostałem dostęp do akt prokuratorskich w prokuraturze wówczas jeszcze wojewódzkiej w Białymstoku. Trwało to zbieranie tych materiałów 4 lata. W tym czasie przyjeżdżałem 27 razy do Białegostoku z Torunia i mieszkałem zawsze po kilka dni i ten materiał zbierałem i w Białymstoku i na terenie całego województwa.
Trzecie oględziny miejsca znalezienia zwłok, rozpoczęte o godzinie 17.20, trwały już z udziałem prokuratora nadzorującego zabezpieczenie pomieszczeń mieszkalnych. Czynności na plebanii trwały do późnej nocy. Wówczas można już było, co najmniej ostrożnie przypuszczać, możliwość ewentualnego wykluczenia motywu rabunkowego, albowiem w nader widocznym miejscu, na regale z książkami, znaleziono w zasadzie niepozornego wyglądu białą kopertę. W jej wnętrzu znaleziono całkiem niebagatelną sumę pieniędzy, ponad 50 tysięcy złotych.
To, że został zamordowany, długo, bardzo długo nie dopuszczałam do siebie, że to właśnie on, że to właśnie w Białymstoku, mimo że zginął już wcześniej ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mimo że zginął wcześniej ksiądz Niedzielak, to znaczy zginął, zostali zamordowani. To, że mój przyjaciel, którego tak bardzo dobrze znałam, też został zamordowany. Nie mogłam tego pojąć. Wydawało mi się nieprawdą. Niestety później musiałam przyjąć do wiadomości taką straszną prawdę, że nasz ksiądz Stanisław, też został zamordowany.
W 1989 roku zostało zamordowanych trzech kapłanów katolickich i od tego 1989 roku, czyli ponad 15 lat, bo do dnia dzisiejszego, nie znaleziono sprawców żadnych z tych trzech morderstw. To się wszystko zazębia, to były zbrodnie doskonałe. A skoro nie znano sprawców, to jaki jest wniosek? Że te zbrodnie były doskonale przygotowane przez wybitnych fachowców, doskonale wykonane i świetnie zostały zatarte ślady. I taka jest opinia prokuratury i dlatego to są sprawcy nieznani. Do dziś.
Nie ma świadków, nie ma nikogo. To była taka robota wykonana, po prostu wykonana, bez świadków, bez możliwości udowodnienia. Później była ta sprawa wznawiana i też nic. Nie ma świadków, nie ma winnych. W takiej Polsce żyliśmy, mam nadzieję, że już teraz nie żyjemy taką, mam nadzieję.
Prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwa w tych sprawach, mówią wprost, że tak doskonale przygotowanych zbrodni nie widzieli. I dlatego to są sprawcy nieznani. Według prokuratury z pewnością mogła być to ta sama grupa w sensie zawodowym. Tylko, że nie możemy grupy anonimowej oskarżyć, tylko musimy mieć człowieka. A ten człowiek miał tak doskonałą widocznie osłonę, czy też ta grupa ludzi, że oni są do dziś bezkarni i sprawcy pozostają nieznani, prawda? Ktoś tych księży zamordował, ale nie wiemy kto personalnie. Dlatego na przykład ostatni rozdział w książce Tajemnica śmierci księdza Zycha zatytułowałem Księżobójcy są wśród nas. Ci ludzie gdzieś są, chodzą między nami być może, tylko my ich nie znamy, bo nie udało się ich złapać.
On był niezwykle odważnym człowiekiem. Czasami się zastanawiałam, skąd ta odwaga, dlaczego lekceważy różne takie symptomy, że może się rzeczywiście coś złego stać. Przecież był wielokrotnie pobity, przecież w samochodzie różne jakieś awarie, nie wiadomo skąd, prawda? Przecież dostawał pogróżki anonimowe, jakieś rysunki z szubienicą. A on, tak jak powiadam, on mówi, że boi się tylko kalectwa, a reszta go nie interesuje.
Kiedy wznowiono proces jeszcze raz w trakcie rozmowy, prokurator zasugerował, że brały udział w tym cztery osoby. Prawdopodobnie był kierowca i trzech tych, którzy tego mordu dokonywali. Śledztwo umorzono. Myślę, że jeżeli żyją, a żyją chyba ci jeszcze ludzie, to gdzieś w sumieniu może się to odezwie prędzej czy później, że będą chcieli też zrzucić ze swego sumienia ten straszny ciężar tragedii zamordowania człowieka. No chyba, że są tak wyzuci ze wszystkiego, prawda, że albo może bojący się, niechcący okazać, prawda, kim są, że ta sprawa gdzieś po drodze zaginie, że lata miną, a my do prawdy nie dojdziemy. Ale myślę, że jakaś łaska Boża zawsze jest, jak nie prędzej, to później może właśnie te nowe dokumenty, które IPN będzie odkrywał, że coś tam, jakiś pewien sygnał, czy jakiś symptom tej sytuacji zaistnieje, żeby móc dojść do tego, kto to zrobił i dlaczego to zrobił.
Miejmy nadzieję, że śledztwo kiedyś Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie w sprawie śmierci księdza Suchowolca, tak jak jest w innych sprawach postępowanie wznowione, mimo że prokuratury powszechne już zakończyły swoje postępowania, ale Instytut Pamięci Narodowej na zupełnie innych zasadach może do tych śledztw wrócić. Trzeba pamiętać, że wciąż nie wiemy o agenturze wokół księdza Suchowolca. Ona z pewnością była. Jego ktoś po prostu inwigilował nieustannie i ktoś jego zdradził. Już nie było potem zbrodni politycznych na kapłanach. Po prostu w czerwcu były te wybory, prawda? Pierwsze półdemokratyczne, powiedzmy. Potem był rząd Mazowieckiego, ale Kiszczak jeszcze był przez rok ministrem spraw wewnętrznych i potem oni dokonali tego słynnego palenia, niszczenia akt MSW. Kiszczak odszedł i potem się urwało. Już księży nie zabijano z powodów politycznych. Nie było takich przypadków w ogóle. Do dziś. To jest jeszcze jedna poszlaka wskazująca na to, że nie dokonali tych zbrodni jacyś ludzie przypadkowi, tylko wykonali to ludzie tajnych służb. Ten człowiek być może mieszka w Białymstoku. Ten człowiek lub ci ludzie, którzy te zbrodnie przygotowali, a wykonawcy sami bezpośrednio mogli być z zewnątrz. Pojawili się, zrobili swoje i odjechali. Także chodzi mi o ten cały zespół czynników, bo to z pewnością nie wykonała tej zbrodni jedna osoba. Będziemy czekać.
Bardzo bym chciała i myślę, że wszyscy ludzie z otoczenia księdza Stanisława i nie tylko chcieliby i myślę, że IPN jest jakby taką ostatnią w tej chwili nadzieją i ostatnią instancją, która oprócz Boga oczywiście, która może tę sprawę rozwikłać. Mam taką nadzieję.
Zawsze ufamy w jakąś tam opatrzność Bożą i tak mi się wydaje, że jednak gdzieś i pewne sumienie, które człowiek posiada, nawet jeśli będzie to człowiek wyzuty z pewnych tam norm etycznych, moralnych, to gdzieś tam myślę ten robak tam gdzieś, który będzie dręczył go przez te lata, w końcu pozwoli mu otworzyć się na tę sytuację, by wyjaśnić, by określić, by jakąś okazję skruchę wobec tej tak strasznej zbrodni.
Była to audycja dokumentalna Wiesława Szymańskiego, sprawcy dotychczas nieznani. Udział wzięli przyjaciele księdza Stanisława Suchowolca oraz Zbigniew Branach, autor książki Sam płonął i nas zapalał. Fragmenty książki czytał Marek Ciunel.